Cześć, witajcie serdecznie na webinarze, pierwszym od roku webinarze w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, że zobaczymy obniżki stóp procentowych w drugiej połowie 2023 roku. No, wypisz, wymaluj, mamy. Nie trafiłem natomiast do końca z prognozą cenową, to znaczy miałem rację, ale przez krótki czas. Natomiast na rynku nieruchomości jakby sytuacja oczywiście jest dzisiaj no, bardzo optymistyczna, można było powiedzieć, no bo ceny lecą do góry, oferty znikają, można powiedzieć, że Eldorado. Zobaczymy, czy faktycznie to Eldorado jest wszędzie tam, gdzie tego byśmy się spodziewali, i oczywiście jakąś tam krótkoterminową prognozę sobie też zrobimy. Nasze PKB, czyli produkt krajowy brutto, czy taka suma wszystkiego, co nasza gospodarka produkuje, były ujemne, znaczy gospodarka była mniejsza niż rok wcześniej. No to słuchajcie, no to mur beton jest taki, że ta inflacja no, nie spadnie do naszego celu inflacyjnego i po prostu zobaczymy podwyżki stóp procentowych w następnym roku. I teraz mamy 23 rok, mamy praktycznie od grudnia systematyczny wzrost popytu, wzrost zapytań właśnie oferty na rynku sprzedażowym. Nominalnie przy naszych wynagrodzeniach z 23 roku możemy dostać tyle pieniędzy, ile dostalibyśmy w 16 roku. Jeżeli byśmy osiągnęli ten etap, to nam się skończy, kasa na kolejne lata, znaczy na kolejny rok 24. W 24 roku praktycznie od razu będzie szlaban na przyjmowanie wniosków. I tu ewidentnie no, mamy problem. I warto sobie też zadać pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Słuchajcie, obecnie pręty stalowe żebrowane są poniżej cen z 21 roku. Są tańsze, jesteśmy na cenach z 20 roku. Bo liczono ją praktycznie jak przy zerowych stopach procentowych. Naturalne jest, że w mieszkaniach, które pasują pod ten program, mamy wystrzał cenowy. No i co? No i co z tymi cenami? No bo dużo o tych cenach mówiliśmy, dużo osób mnie tam pytało, panie Janku, gdzie te przeceny? No to już się spowiadam, że przeceny faktycznie na rynku wtórnym przede wszystkim mieliśmy i Warszawa odnotowała dość chyba 6% spadków cenowych, takich nominalnych. Tutaj Łódź jest takim trochę, można powiedzieć, negatywnym liderem, jakby jeżeli chodzi o liczbę ofert na mieszkań na wynajem. Rynek najmu po prostu się trochę zatarł. Zatarł się przede wszystkim dlatego, że tak, po pierwsze wyjechało 40 tysięcy już uchodźców, bo ich łącznie po różnych tam badaniach PESEL-i, nie PESEL-i wyszło, że było milion, a nie 3 miliony, jak jeden ze znanych szkoleniowców opowiadał. Niektóre nawet pospadały, na przykład Wrocław, Poznań, Łódź, tam czynsze są niżej niż rok wcześniej. Rentowność nowych zakupów ewidentnie spada, skoro cena idzie do góry, czynsz w dół, no to trudno się czegoś tutaj nowego spodziewać. I też trudno się spodziewać, że w ciągu najbliższego roku w tym sektorze najmu nam coś się znacznie poprawi. Cześć, witajcie serdecznie na webinarze, pierwszym od roku webinarze w górę czy w dół. Gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Kiedyś tradycja taka cokwartalna, od ostatniego roku, w związku z tym, że dużo czasu zacząłem poświęcać na prowadzenie firmy, rozwijanie firmy, to na jakiś czas ta tradycja troszeczkę zanikła, przynajmniej na YouTubie, ponieważ realizowałem te webinary dla moich subskrybentów właśnie na FLTR. Dzisiaj ten webinar będzie troszeczkę krótszy niż typowe w górę czy w dół, to znaczy w typowym w górę czy w dół dwie godziny was męczyłem różnymi szczegółami i statystykami. Dzisiaj to będzie krótsza część, będzie merytoryczna, chcę więcej z wami też podyskutować. Oczywiście wiecie, że jestem gadułą, więc zobaczymy, czy się uda. Dlatego też będzie krótszy, ponieważ takie pełne webinary w górę czy w dół z wszystkimi szczegółami, całą prezentacją udostępnioną też między innymi moi subskrybenci na FLTR po prostu mają do tego dostęp, więc na YouTubie to jest trochę, może nie zajawka, to jest pełnowartościowy webinar, no ale jednak będzie troszeczkę krótszy. Chciałbym też, zanim jeszcze wejdziemy w slajdy, opowiedzieć wam troszeczkę o tym, co rok temu, w ogóle zapraszam was do obejrzenia webinaru sprzed roku, ja go tak z ciekawości obejrzałem, on był z listopada, gdzie po pierwsze mówiłem, trochę komentowałem moją prognozę z połowy zeszłego roku, to znaczy w tamtej prognozie powiedziałem, że jeżeli będziemy mieli taką ścieżkę, jaką mamy, podwyższanie stóp procentowych, spowalnianie gospodarki, to możemy się spodziewać tego, że na rynku nieruchomości dojdzie do mniejszej lub większej korekty. Mówiłem, że w części segmentów mieszkań to może być 5-10% spadków cenowych, w niektórych 10-20% w ciągu 2-3 lat. jeżeli ta sytuacja będzie utrzymana. W listopadzie, szczególnie polecam trzecią część listopadowego webinaru, gdzie już mówiłem o stopach procentowych. Bardzo fajnie się to oglądało, bo mówiłem, że jest tam taki scenariusz recesyjno-turecki, że zobaczymy obniżki stóp procentowych w drugiej połowie 2023 roku. No, wypisz, wymaluj, mamy. Nie trafiłem natomiast do końca z prognozą cenową, to znaczy miałem rację, ale przez krótki czas, bo przez pół roku były super warunki do tego, żeby kupować mieszkania, można było dostawać duże rabaty. W statystyce cenowej widać, że były spadki cenowe, w części miast one są dalej kontynuowane, o tym sobie też powiemy. No natomiast jednak po nowym roku rynek wystrzelił. Dlaczego? No przez bezpieczny kredyt 2%. No to jest główny jakby troszeczkę winowajca. Natomiast na szczęście jakby jestem trochę winny tego, że nie przewidziałem tego programu w 100%, ale na szczęście powiedziałem też w tym listopadowym programie, że padły takie hasła tego kredytu 2%, bo to jeszcze prezes Kaczyński mówił chyba we wrześniu jeszcze o tym. I powiedziałem, że jeżeli ten program wejdzie, no to całe te prognozy oczywiście możemy na chwilę albo na dłużej wsadzić na półkę. No i faktycznie, jeżeli chodzi o ceny przynajmniej ofertowe, to czego sprzedający dzisiaj oczekują, no to mamy gruby odjazd w części rynku. Powiemy sobie też gdzie i dlaczego. Słuchajcie, wchodzimy w takim razie w prezentację. Jakieś 45 minut chciałbym przejść przez prezentację jakby trochę o rynku. Trochę wam za chwileczkę opowiem o właśnie o FLTR, bo że tak powiem, no jest to konieczne, no, żebym wam trochę opowiedział o mojej firmie, bo jest to teraz, pomijając właśnie mojej kochanej córeczki, no to jest mi po prostu dzisiaj konik i spędzam całe dnie jakby na rozwijaniu tej firmy. O czym wam dzisiaj opowiem? O sytuacji ekonomicznej Polski, troszeczkę świata w trzecim kwartale 2023 roku i trochę na temat takiej krótkoterminowej prognozy, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o gospodarkę, o rynek pracy, o stopy procentowe, inflację, nastroje itd. Następnie sobie opowiemy o sytuacji na rynku nieruchomościowym, gdzie no wiadomo, że jakby gospodarka, znaczy można trochę oderwać jedno od drugiego na jakiś czas, no, ale gospodarka gdzieś tam zawsze będzie kształtowała przyszłość. Natomiast na rynku nieruchomości jakby sytuacja oczywiście jest dzisiaj no, bardzo optymistyczna, można było powiedzieć, no bo ceny lecą do góry, oferty znikają. Można powiedzieć, że Eldorado. Zobaczymy, czy faktycznie to Eldorado jest wszędzie tam, gdzie tego byśmy się spodziewali. I oczywiście jakąś tam krótkoterminową prognozę sobie też zrobimy. Standardowo mottem tego webinaru jest Warren Buffett. Bój się, kiedy inni są chciwi, bądź chciwy, kiedy inni się boją. Dzisiaj na rynku nieruchomości w Polsce zdecydowanie dominuje chciwość. No więc przynajmniej jakaś, nazwijmy to, doza ostrożności przynajmniej, zachowania zdrowego rozsądku jest warte, że tak powiem, warto, że tak powiem, zachować zdrowy rozsądek, o może w ten sposób, przynajmniej jeżeli jesteśmy inwestorami, no bo jeżeli kupujemy mieszkanie konsumenckie, chcemy je mieć dla siebie na dłuższy czas i to chodzi o przyjemność skorzystania z życia, to te pieniądze jakby drugorzędną, że tak powiem, pełnią rolę, o tym na innych nagraniach mówiłem. Natomiast jeżeli inwestujemy, to trzeba inwestować jakby z zachowaniem zimnej krwi. Krótko o FLTR. Nie chcę was o tym trochę, nie chcę o tym was zanudzać, ale chciałbym też wyjaśnić, czym jest ta firma, bo wiele osób mnie pyta, dobra, o co chodzi z tym FLTR, filtr, kiedyś jeden jakby dziennikarz w TVN-ie tak przekręcił tą nazwę, że po prostu aż taki grymas miałem na spotkaniu. FLTR, słuchajcie, to jest w ogóle od filtru, no jak można się domyślić, tylko w uniwersalnym, międzynarodowym skrócie. I ten filtr polega na tym, że tak naprawdę przesiewamy różnego rodzaju informacje, dane, także prasowe, dane z rynku, statystyki, raporty i tak dalej, żeby poprzez odpowiednie analizy, rekomendacje i po prostu dzielenie się wiedzą wspierać rozwój biznesu naszych klientów z sektora nieruchomościowego. To znaczy pracujemy tak na dobrą sprawę dla różnych podmiotów, zaraz sobie o nich opowiemy. Całe to FLTR to w skrócie w ogóle rozwija jako facts lead to results. To znaczy Ja po wielu latach i pracy jako doradca biznesowy, a potem prowadząc biznes nieruchomościowy, polegający na inwestowaniu w mieszkania czy całe budynki na wynajem, wiem, że na dłuższą metę no, można, że tak powiem, wierzyć w różne rzeczy, można słuchać, co ludzie opowiadają, można obserwować innych, ale tak naprawdę to fakty prowadzą do jakichś tam sukcesów. To znaczy jakiś rynek czy jakaś branża może się przez długi czas fajnie rozwijać, bo po prostu jest popularna, tak jak na przykład kryptowaluty, a potem się po prostu zawali, bo tak naprawdę dany rynek nie ma fundamentów. I w FL teraz skupiamy się na dostarczaniu różnym klientom. Znaczy pracujemy i dla małych klientów detalicznych, pasjonatów rynku nieruchomości, prywatnych inwestorów, zamożnych osób, czy też małego, średniego i dużego biznesu nieruchomościowego. Zarówno to są powiedzmy rzeczoznawcy, architekci, może małe firmy deweloperskie, jakieś startupy, jak i większe korporacje, które po prostu działają na tym rynku. Dostarczając dwóch rzeczy. Jedna to właśnie FLTR to jest właśnie subskrypcja, to jest taki subskrypcyjny newsletter skierowany właściwie do każdego, gdzie co tydzień po prostu wydajemy albo omówienie jakiejś informacji, albo jakąś konkretną analizę, o której zaraz też powiem. Dla większych firm robimy usługi doradcze, o nich nie będę się rozwijał, bo to są dość skomplikowane, dość drogie usługi, które po prostu, no, można powiedzieć, więcej kosztują, jest tam zaangażowane kilka osób przez kilka miesięcy, stąd się bierze i koszty. Ideą moją tak naprawdę było to, żeby tego typu poziom wiedzy, jaki mają najlepsze korporacje, żeby przekazać też do mniejszych podmiotów, do małych firm, żeby wyrównać tak naprawdę pole gry, żeby każdy miał jakiś tam swoje miejsce i taką, że tak powiem, równe szanse na tym rynku. Więc oczywiście każdego z Was zapraszam na fltr.pl. Można tam sobie po prostu pochodzić trochę po tym portalu, chociaż większość artykułów jest dostępna albo dla płatnych subskrybentów, albo dla bezpłatnych, ale o tym będzie niespodzianka na koniec. I już przechodząc do końca, piszemy o rynku, piszemy o trendach na tym rynku, czyli zarówno co się dzieje w przepisach, co się dzieje z popytem, podażą, ze stopami procentowymi, czy one wzrosną, spadną, co robi konkurencja na tym rynku, jakie na przykład co robią startupy, co robią największe firmy. Za chwilę będziemy analizować na przykład strategię największych firm deweloperskich w Polsce, ale też piszemy o narzędziach, procesach, czy o tym, jak w ogóle można zorganizować firmę deweloperską. Firmę flippingową, agenta nieruchomości, w zależności od tego, jaki tam biznes się prowadzi. I właściwie w górę czy w dół, to co dzisiaj właśnie oglądamy, to jest jedna z analiz, którą akurat nasi subskrybenci w połowie sierpnia już dostali. Takim no, pełnym dwugodzinnym nagraniem, ponad 100 slajdów prezentacji, którą też oni mają dostępną. Ale też piszemy o innych rzeczach, o sztucznej inteligencji, o rynku najmu, o PRS-ach, stopach procentowych, demografii. Przeróżne tematy. No i wreszcie w następnym tygodniu, kończąc w ogóle ten temat, w następnym tygodniu uruchamiamy tak zwane dashboardy analityczne, czyli nie tylko będziemy się, nie tylko w ramach naszego FLTR-u będziemy się dzielili naszą wiedzą czy naszymi jakimiś analizami, ale też będziecie mieli dostęp do danych, które będziecie mogli sami sobie analizować za pomocą właśnie narzędzi typu dashboard, właśnie żeby się pobawić różnymi wykresami, popatrzeć na swój rynek, na swoje miasto, swoją gminę i sobie lokalnie, że tak powiem, pewne wnioski wyciągnąć. Ok, przechodzimy do prezentacji, w takim razie już koniec autopromocji, jedziemy z koksem. Sytuacja ekonomiczna, czyli co słychać w gospodarce, co słychać w ekonomii i w tym takim szerszym otoczeniu, bo czasami zwłaszcza jak siedzimy w takiej naszej jakiejś własnej bańce, nazwijmy to tematycznej, jesteśmy na przykład informatykiem i zajmujemy się na co dzień na przykład, nie wiem, analityką danych, tworzeniem jakichś algorytmów, uczenia maszynowego i tak dalej, albo jesteśmy deweloperem, ciągle skupiamy się na tym, jak te na przykład domy budować i sprzedawać. To czasami tracimy jakby z pola widzenia taki szerszy kontekst gospodarczy, gdzie jest w ogóle cały kraj, jeżeli chodzi o ekonomię, gdzie tak naprawdę jest być może i Europa i świat. No to też dodaje kontekstu właśnie z perspektywy tego, co się dzieje z inflacją, co się dzieje ze stopami procentowymi, czyli też tego, ile na przykład nasi klienci, czy to najemcy, czy kupujący na przykład mieszkania, czy domy, ile będą mieli środków, jakie będą mieli zdolności kredytowe, ile będą mieli środków, czy w ogóle będą mieli nastroje, żeby kupować i tak dalej. I teraz Generalnie, gdyby zapytać powiedzmy kogoś na ulicy, to pewnie powiedziałby, jest tak lekko minus, ale z taką perspektywą trochę poprawiającą się. Gdyby zapytać ekonomistę, gdzie jest powiedzmy nasza gospodarka, jakby patrząc na różne takie obiektywne wskaźniki książkowe, no to powiedziałby, że to no, faktycznie jest przewaga minusa zdecydowanie i ta perspektywa prawdopodobnie jest lekko negatywna. Dlaczego? Skąd ta negatywna taka ocena? Przede wszystkim dwa ostatnie kwartały, pierwszy i drugi kwartał tego roku, nasze PKB, czyli produkt krajowy brutto, czy taka suma wszystkiego, co nasza gospodarka produkuje, były ujemne. Znaczy gospodarka była mniejsza niż rok wcześniej, czyli w 2023 byliśmy niżej niż w 2022. Z perspektywy oczywiście realnej, czyli po uwzględnieniu inflacji. I tyle jest to negatywne, że ten wskaźnik jest znacznie poniżej oczekiwań w ogóle i prognoz, które zarówno Narodowy Bank Polski jakby wydawał, jak i największe czy banki, czy firmy analityczne, czy instytucje, jak na przykład Komisja Europejska. Czyli mamy negatywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o PKB. Dlaczego to PKB też było takie, dlaczego było takie negatywne? A no dlatego, że po pierwsze mniej wydawaliśmy pieniędzy przez wysoką inflację, przez ujemne nastroje gospodarcze, czyli przewagę ludzi negatywnie myślących do pozytywnie myślących, jeżeli chodzi o właśnie otoczenie takie gospodarcze. Przez to, że nasz przemysł i eksport, który dotychczas był bardzo silnym motorem rozwoju naszej gospodarki, praktycznie się zatarł, dlatego że po prostu nasi odbiorcy naszych produktów, przede wszystkim Niemcy, jak i inne kraje Unii Europejskiej, no niestety tak popadły, znaczy Niemcy były w recesji tak naprawdę w pierwszej połowie roku. Generalnie cała Europa spowalnia, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową czy budownictwo. A to wszystko jest związane z tym, że te stopy procentowe, które u nas, jak wiecie, poszły do góry jeszcze dwa lata temu, to tam w Europie i w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe są nadal podnoszone. Tam gospodarka bardzo mocno hamuje. Nastroje przemysłu są negatywne, co też zaraz zobaczymy, i sektora tak zwanego usługowego za chwileczkę też, znaczy w kilku krajach też już spadły na tak zwany negatywny obszar. No więc generalnie z takiej perspektywy takich głównych driverów, konsumpcja, ile kupujemy jako gospodarstwa domowe, ile produkujemy jako przemysł, ile eksportujemy, mamy tutaj negatywne wskaźniki, jedynie ciągną nas dobrze inwestycje. Mamy tutaj zarówno rozpęd takich inwestycji infrastrukturalnych, trochę finansowanych z Unii Europejskiej, jeszcze w tej tak zwanej starej perspektywie budżetowej, no bo z tą nową perspektywą mamy troszeczkę problemów, a właściwie nasz rząd ma problem. Z KPO też jest problem, natomiast mamy ciągle duże inwestycje, na przykład w obronę, w infrastrukturę obronną. W tym roku mamy rekordowe 4% PKB na obronność, więc faktycznie te inwestycje trochę nas broni. Drugi obszar, który ciągle jest bardzo negatywny, mamy ciągle dwucyfrową, ponad 10% inflację, zarówno zwykłą, tą CPI, jak i inflację bazową. Przy czym w inflacji CPI mamy dużo wpływu tak naprawdę takich politycznych efektów. Wyłączenie VAT-u na żywność, sztuczne zaniżanie cen ropy czy paliw właściwie, benzyny i diesla przez Orlen. Mamy zwiększaną ulgę na energię elektryczną, czyli mamy wprowadzane różne czynniki, które mają powodować, że mamy wrażenie, że inflacja jest niska. Mimo tych rzeczy ta inflacja obecnie jest lekko powyżej 10%. Biorąc pod uwagę, że cel inflacyjny oficjalnie to jest 2,5 punkta procentowego, no mamy ciągle nierozwiązany problem inflacji. Natomiast mamy jeden wskaźnik tutaj inflacyjny bardzo pozytywny, mianowicie inflację producencką, która już jest ujemna. To oznacza, że koszty, czy ceny produktów sprzedawanych przez fabryki są niższe niż rok wcześniej. Ostatni odczyt też w materiałach budowlanych był PSB na przykład za sierpień, też wskazał, że ceny w ogóle materiałów budowlanych były niższe niż miesiąc wcześniej nawet, czy nawet miesiąc do miesiąca mamy takie efekty, też materiały tanieją. Można by było powiedzieć, że to jest super, no bo konsumenci będą mieli taniej. To jest prawda. To będzie powodowało, że ta inflacja konsumencka będzie spadała, natomiast to oznacza, że fabryki mają naprawdę duży problem. I tu wskazujemy, że no, ta inflacja producencka będzie spadała, ale to jest czerwony już wskaźnik, znaczy to nie jest dobry sygnał. No i wreszcie mamy bardzo wysokie stopy procentowe i faktycznie w zeszłym tygodniu mieliśmy obniżkę stóp procentowych do 6 punktów procentowych. Można powiedzieć super, zobaczymy jaki to ma wpływ na zdolność kredytową, natomiast to ciągle jest super wysoki poziom stóp procentowych. I wreszcie to, co mamy, to z czego powinniśmy się cieszyć tak gospodarczo, to jest rynek pracy i poziom zatrudnienia. To znaczy mamy rekordowy, chyba w historii Polski, poziom zatrudnienia. Ponad 16 milionów ludzi jest zatrudnionych. W największych tylko jakby firmach tam powyżej 9 osób to jest prawie 9 milionów osób. Nigdy nie było tak dużego zatrudnienia. Więc faktycznie to jest taki czynnik, który powoduje, że ta konsumpcja nie spada mocniej, no bo gdybyśmy mieli sytuację, że nam bezrobocie jeszcze zaczęłoby rosnąć, no to faktycznie już nie byłoby ciekawie, natomiast bezrobocie jest rekordowo niskie, tu faktycznie nie ma co się za dużo przyczepić, poza dwoma, trzema kwestiami. Czyli jedna kwestia jest taka, że to zatrudnienie przestało nam rosnąć, znaczy jesteśmy teraz w stagnacji zatrudnienia. Do końca nie wiadomo, co jest silniejszym powodem. Czy to, że jest mniej ofert pracy, bo faktycznie trochę spowolnił rynek pracy, jest trochę odprężenia na tym rynku, czy też to, że po prostu nie ma kogo zatrudniać. Mamy problem demograficzny w naszym kraju i to od kilku lat powoduje, że faktycznie ten rynek pracy jest mocno rozgrzany, co powoduje szybki wzrost wynagrodzeń, co napędza też inflację. Problem jest tylko taki, że przy tej wysokiej inflacji i w szybkim wzroście wynagrodzeń to jednak inflacja nadal wygrywa. Nasze wynagrodzenia realne są przez kilka miesięcy, przez kilka kwartałów były w ogóle ujemne, czyli traciliśmy naszą siłę nabywczą. Ostatnie ich kilka miesięcy było tak, że mniej więcej było na zero, natomiast ostatni odczyt lipcowy był ujemny. No i to wszystko powoduje, że koniunktura przedsiębiorstw i konsumentów jest negatywna. To znaczy jest przewaga pesymistów nad optymistami, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, bo wśród konsumentów ten wskaźnik się poprawia jednak systematycznie od października zeszłego roku, więc tutaj strzałka jest w górę. Natomiast wśród przedsiębiorstw, zwłaszcza tych przemysłowych, no jest przewaga pesymizmu. Przez to, że trudno się sprzedaje produkty, muszą firmy ciąć ceny, na dłuższą metę muszą redukować zatrudnienie, bo to też jest obserwowane, więc jakby dla firmy ewidentnie jakby tak różowo nie jest. Konsument odczuwa z reguły te problemy na końcu. Jak złożymy te wszystkie plusy i minusy do kupy, no to mamy tak naprawdę faktycznie przewagę minusów. Przede wszystkim najsilniejszym tutaj tym wskaźnikiem mimo wszystko są te dwa kwartały ujemnego PKB. No i raczej tą perspektywę, że znaczy na razie nie mamy takiej perspektywy szybkiego wystrzału w górę, ale zastanowimy się być może właśnie obniżki stuprocentowej coś tu poradzą. Kilka szczegółów. Jeżeli popatrzycie na wykres PKB, jak nam się faktycznie rozwijało PKB, to pomijając COVID, no mieliśmy taką prostą linię w górę. Nasza gospodarka naprawdę faktycznie w ostatniej dekadzie fajnie się rozwijała, ale coś nam się zatarło w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Mamy od praktycznie tego początku 2022 roku mamy stabilny, niestety, ale spadek, tak, ale stabilnie. No i niestety, jak uśrednimy, no to co najmniej jesteśmy w stagnacji. Dyskusja jest akademicka, czy to jest stagnacja, czy to jest recesja. Stagflacja formalnie to nie jest, no bo nie mamy wysokiego bezrobocia, no ale na pewno to nie jest wzrost. No widzimy ewidentnie, że nam to wszystko odjechało. I tak naprawdę wszyscy się spodziewali, że na początku 2023 roku faktycznie będziemy mieli taki słaby okres, bo to było trochę tak. Do COVID-u rozwijaliśmy się bardzo fajnie, szybko. Konsumpcja nam ciągnęła ten przemysł. Potem mieliśmy, że tak powiem, COVID, więc oczywiście wszystko się rypsnęło. Potem COVID został odwołany, więc nam wystrzeliła ta gospodarka, bo, że tak powiem, odrabialiśmy nasze straty. No ale od wybuchu wojny właśnie w Ukrainie, od tego pierwszego kwartału 2022 mieliśmy zjazd w dół. I zarówno NBP, jak i na przykład mBank i szereg różnych banków zakładał, że ten pierwszy kwartał będzie kiepawy, ale potem już wszystko pójdzie do góry, odbijemy się i pójdzie do przodu. Problem jest taki, że drugi kwartał był jeszcze niżej niż pierwszy. Minus 0,6% rok do roku. Można powiedzieć, że to jest quasi recesja, stagnacja, recesja prawdziwa, techniczna, bez znaczenia, jak to nazwiemy. No na pewno nie jest tak, że rośnie tak, jak miało rosnąć. I głównym winowajcami tak naprawdę tej sytuacji, no to właśnie jest właśnie spadek konsumpcji i spadek zapasów, które między innymi idą na eksport albo na produkcję przemysłową nastawioną na eksport. I to jest nasze głównie winowajcy. Inwestycje nas ratują, ratuje troszeczkę eksport netto. Ciągle jest jakaś tam przewaga eksportu nad importem. No ale to też wynika z tego, że nam staniało trochę na przykład import surowców energetycznych, gazu, ropy czy węgla, więc ten wskaźnik się tak przełożył. Więc jeżeli popatrzymy, znowu, czy jest dobrze, czy jest źle, no to jeżeli popatrzymy na taki na ten odczyt, czy prognozę NBP-u jeszcze z lipca, no to NBP zakładało, że no pierwszy kwartał jest kiepski, drugi będziemy na zero, a od trzeciego jazda w górę. No niestety prawdopodobnie tak nie będzie, bo widzimy już, że zarówno lipcowe dane o sprzedaży detalicznej, jak i lipcowe dane o sprzedaży przemysłu właśnie przetwórczego, jak i dane o koniunkturze, jak i dane o budownictwie pokazują, że mieliśmy spadki rok do roku, więc już zaczęliśmy też trzeci kwartał kiepsko. Prawdopodobnie idziemy poniżej tej ścieżki NBP-owskiej i można po prostu zakładać, że mamy jakieś, na pewno mamy ryzyko stagnacji, być może mamy ryzyko recesji. Znaczy, gdybyśmy dostali jeszcze jakiś strzał z boku, na przykład silny wzrost cen paliw, no to ta recesja mogłaby nastąpić. Więc to odnośnie tego właśnie, gdzie jesteśmy, no musimy mieć pod uwagę taki jakieś pewne ryzyko. I co więcej, to nie jest tak, że ja sobie tutaj wróżę jakby czarne scenariusze. Zauważmy, że ten wykres pokazuje takie wąsy, takie kolorowe paski i ten ciemnozielony, przepraszam, ciemnogranatowy to jest taki najbardziej prawdopodobny pasek, a te jaśniejsze to są takie tak zwane scenariusze wrażliwości, odchylenia, które mówią, że no okej, z mniejszą prawdopodobieństwem, ale może nastąpić szybszy wzrost gospodarczy albo wolniejszy, albo recesja. No więc idziemy tym takim dolnym kanałem spowolnienia, które NBP też przewidywało jako taki mniej prawdopodobny. Jeżeli do tego dodamy, że PMI, czyli to są właśnie takie badania wśród firm, czy jest dobrze, czy jest źle, jeżeli zaobserwujemy, że w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech, naszego największego partnera eksportowego, handlowego, wskaźnik PMI jest praktycznie od pół roku na negatywnym obszarze, zwłaszcza w przemyśle, dla strefy euro to jest poniżej 45, 50 to jest poziom neutralny, 45 to jest tak, no słabo, w Niemczech jest poniżej 40, czyli bardzo słabo, no to tak naprawdę no możemy jakby taki scenariusz ryzyka niestety sobie troszeczkę zakładać. Idąc dalej. Inflacja, mówiliśmy o tym, jest 10% i jest niższa oczywiście niż była na przełomie roku, mieliśmy nawet 18%. Obecnie inflacja CPI, czyli ta uwzględniająca ceny żywności, paliw i tak dalej, no jest, w miesiąc do miesiąca jest jakby w stagnacji, czyli te ceny teoretycznie nie rosną. Oczywiście jest wiele kategorii, które drożeje nadal, zwłaszcza w gastronomii, w usługach. Głównie zasługą tego, że spadała nam inflacja, był spadek po prostu cen paliw. To był główny czynnik. Bo praktycznie od marca tego roku no, mieliśmy stabilny spadek cen ropy ze $100 do $70. Natomiast słuchajcie, od lipca do dzisiaj, przed chwileczką spadałem, cena ropy za baryłkę było $92, ponieważ nastąpiły cięcia produkcji ropy, więc ropa jest 30% droższa w ciągu raptem 2 miesięcy, tak zdrożała. Jak dodamy zmianę kursu walut, to nawet 40%. Nie widzimy tylko tego na stacjach paliw, zwłaszcza Orlenu, ponieważ jeżeli poczytacie sobie o tym, jak Orlen działa, jak się zachowuje kurs na przykład akcyjny właśnie Orlenu, no to widać, że Orlen po prostu od kilku tygodni subsydiuje ceny paliw. Dlaczego? Nie wiem, możemy się zastanawiać, czy może dlatego, że są wybory za miesiąc. Natomiast już w takich danych sierpniowych wstępnych za inflację, to taki szybki odczyt, mimo tych działań właśnie po stronie Orlenu było widać, że ceny paliw miesiąc do miesiąca zdrożały o 2%, więc jakby ta inflacja przestała nam tak spadać niestety. Wcześniej spadała bardzo szybko, głównie przez paliwa. Stopy procentowe nie zrobiły roboty, wbrew temu, co mówi prezes Glapiński. Głównie to zrobiły paliwa, trochę żywność, ale żywność nadal jest ponad 10% droższa niż rok wcześniej. Głównie paliwa zrobiły roboty. No niemniej, niezależnie, nie znęcając się jakoś specjalnie nad Narodowym Bankiem Polskim, inflacja spada, no to trzeba potwierdzić. Pewnie do końca roku ona spadnie gdzieś do 7-9%. Natomiast to ciągle jest 3 razy wyżej niż nasz cel inflacyjny. Z perspektywy takiej standardowej polityki pieniężnej nie należałoby ciąć stóp procentowych. No natomiast to nastąpiło. I trochę sobie jeszcze powiedzmy, dlaczego to nastąpiło i co to oznacza. Słuchajcie, jeszcze w kwietniu moim klientom na FLTR zarysowałem 6 scenariuszy stóp procentowych. No niestety dużo, ale to one bardzo mocno zależały od tego, co się będzie działo zarówno w kraju, jak i za granicą. To znaczy, i o tym też rok temu mówiłem na webinarze, gdyby było tak, że wszystko idzie tak zgodnie z NBP-owskim prognozą, to te cięcia stóp procentowych tak naprawdę nastąpiłyby w 2024 roku, gdzieś tak powiedzmy pierwszy, drugi kwartał. I one by spadły gdzieś tam do 3%. Tak 3-4% to były takie prognozy w tamtym czasie. I oczywiście, gdyby była recesja światowa albo krajowa, no to mielibyśmy do czynienia z wcześniejszymi cięciami stóp. I pewnie te cięcia byłyby głębsze. I to były te scenariusze takie B, krajowa recesja, globalna recesja. Z drugiej strony powiedziałem też moim klientom, no ale wiecie, może być w drugą stronę. Może być tak, że zaraz OPEC zakręci kurki z ropą, co w sumie nastąpiło. Chiny tam zaczną się szybko rozwijać, co akurat nie nastąpiło. No i może się okazać, że ta inflacja nam wystrzeli, więc zaraz te stopy procentowe trzeba będzie nawet podnieść, a przynajmniej trzymać dłużej. No i w kwietniu jeszcze tak dodałem, bo tych scenariuszy one mają już trochę historii, dodałem też taki scenariusz stagflacji, albo scenariusz turecki, możemy go sobie tak nazwać, czyli taki, że kontrolnie przed wyborami będziemy mieli lekkie cięcie stóp procentowych i później się okaże, że ktoś tam wygrywa, przegrywa bez znaczenia. No natomiast przy cięciu stóp procentowych, przy 10% inflacji prawdopodobnie doprowadziłoby to do tak zwanej reflacji, ponownego wzrostu inflacji i konieczności podwyżki stóp procentowych. Coś, co właśnie nastąpiło w Turcji, gdzie prezydent Erdogan opowiadał jakieś banialuki, że jak się tnie stopy procentowe, to spada inflacja, ciął te stopy, inflacja szła do góry. Następnie wygrał wybory, bo rozdawał pieniądze. Następnie Erdogan stwierdził, że no jednak te stopy procentowe muszą być wysokie i teraz są ponad 20%. To jest tak zwany scenariusz turecki. No i następnie mieliśmy cięcie stóp procentowych w zeszłym tygodniu, zaskakujący ruch, cięcie o 75 punktów bazowych. No i teraz mamy taką sytuację. No można w tej chwili na pewno zapomnieć o tych scenariuszach, że zaraz będziemy mieli podwyżkę, przynajmniej w najbliższych miesiącach. I tak naprawdę są dwa scenariusze. Ja to cięcie interpretuję na dwa sposoby. Czyli pierwszy sposób jest taki, idą wybory, chcemy, że tak powiem, pokazać, bo widać z różnych stron, że partia rządząca no, stara się na różne sposoby swoich wyborców i nie tylko swoich wyborców przekonać do siebie, więc między innymi też robią ostre cięcie stóp procentowych, żeby to pokazać zdecydowanie. Też trochę po to, żeby nie było potem argumentów, żeby gdyby to robić powoli, to żeby w pewnym momencie zatrzymać ten proces, bo na przykład nie wiem, inflacja zaczęłaby rosnąć, no to jakby cięli o 25 punktów bazowych, to by tak może musieliby przerwać w połowie tego cięcia. A tak ciach, za jednym zamachem i gotowe i prawdopodobnie możemy zobaczyć jeszcze jedno, drugie cięcie do wyborów. Natomiast jeżeli tej recesji nie będzie, o której mówiliśmy, że jej ryzyko no, jest przesadzone, że to nie nastąpi i tak dalej, że ten rynek pracy utrzyma się taki silny, nie będzie bezrobocia, no to słuchajcie, no to mur beton jest taki, że ta inflacja no, nie spadnie do naszego celu inflacyjnego i po prostu zobaczymy podwyżki stóp procentowych w następnym roku. I zapewne z reguły tak jest, tak było na przykład w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, jak za wcześnie się zaczęło ciąć stopy procentowe, to ta kolejna fala inflacji była wyższa niż poprzednia. Wtedy naprawdę już trzeba było naprawdę grubo podnieść te stopy procentowe, tak jak trochę Erdogan to zrobił, więc ja tu tak delikatnie zaznaczyłem 7,5 punkta procentowego, ale nie wiem, no nikt tego nie wie, co by było w tym scenariuszu. Natomiast może być tak, że historia prezesa Glapińskiego oceni w ten sposób, że miał szklaną kulę i przewidział, że nadchodzi recesja, no bo w sumie są różne sygnały ku temu. Być może model prognostyczny NBP pokazał, że no faktycznie jest kiepsko i po prostu przyciął trochę zgodnie z książką, wyprzedzając pewne rzeczy. I to może oznaczać, że tak naprawdę zobaczymy też dalsze cięcia stóp procentowych, może do 3, może do 2 punktów procentowych, może niżej. Ale nie chciałbym szczerze tego scenariusza Wam zachęcać, rekomendować, bo on będzie oznaczał, że jesteśmy w recesji, rośnie bezrobocie i jest kiepsko. No ale to już nie abstrahując od tego. O rynku pracy trochę mówiliśmy, mamy rekordowy poziom zatrudnienia, chociaż on delikatnie sobie tutaj zaczyna spadać. Natomiast przez to, że mamy demograficznie mamy problem, no to jakby ten spadek zatrudnienia wynika nie z tego, że rośnie nam liczba bezrobotnych, tylko za dużo osób przechodzi na emeryturę, co też mówi o tym, na ile nasz system emerytalny, jakie ma tutaj perspektywy. Natomiast mamy rekordowo niskie bezrobocie w skali Unii Europejskiej, w skali naszej historii, więc no, tutaj jest naprawdę super. Co powoduje oczywiście, że jeden z czynników inflacyjnych, czyli wynagrodzenia dla sektora usług, one są przede wszystkim no, rosną naprawdę w dwucyfrowym tempie. 10, nawet 15% mieliśmy wzrostów. Oczywiście są średnie wzrosty, więc część ludzi się cieszy, bo ma naprawdę super wzrost wynagrodzeń, a duża część osób no, nie widzi takich podwyżek, no więc realnie ich siła nabywcza spada, no bo inflacja jakby wpływa mniej więcej porówno na wszystkich. I tak naprawdę mieliśmy pół roku takiej no, recesji konsumenckiej, jeżeli chodzi o siłę nabywczą. Mieliśmy jeden miesiąc faktycznie dodatniego wzrostu wynagrodzeń realnych, ale już lipiec niestety był ujemny. No i wreszcie dochodzą do tej koniunktury, o której mówiłem wcześniej. Są takie branże jak finanse, banki. No banki się bardzo cieszą, mają teraz bardzo dobrze przy wysokich stopach procentowych. Sektor IT też się bardzo cieszy, jest mu bardzo dobrze. No natomiast są takie sektory jak przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo. Tu podkreślam budownictwo, nie sektor deweloperski. Budownictwo, firmy, które budują budynki, a nie zamawiają usługi budowlane, no są na ujemnym obszarze. No i tak naprawdę największy pesymizm to jest właśnie firmy eksportujące, produkujące generalnie różne produkty, począwszy od AGD, RTV, materiały budowlane, materiały wykończeniowe, półprodukty, na przykład dla sektora motoryzacyjnego czy dla sektorów maszynowych. Szereg różnych branż ma problemy i to najbardziej, to jest największy ten obszar ryzyka. Co troszeczkę widać, tutaj akurat transport, gospodarka magazynowa, on tutaj też jest negatywny, ale tak lekko, ale to widać jakby, że te wskaźniki przede wszystkim są negatywne dla w tych miejscach, gdzie jest duże zatrudnienie faterek pracowniczych. No, że ten rok jest no, trochę słabszy niż te poprzednie lata i to też jest jakiś tam sygnał, że ten przemysł ma trochę podgórkę. No i wreszcie koniunktura konsumencka, czyli nasze zadowolenie czy tam pesymizm. No widać, że przede wszystkim od października stopniowo jednak to się poprawia, ten nasz nastrój, więc tu ewidentnie trzeba powiedzieć, że dużo pracy zostało wykonane. Spadek inflacji przede wszystkim za to odpowiada. Nadal powiedzmy, że jesteśmy tymi wskaźnikami gdzieś tam na poziomie 2007-2008, czyli powiedzmy, że to nie jest tak źle, jak było powiedzmy w 2022 roku. To nie jest tak źle, jak powiedzmy w szczycie COVID-u, ale ciągle jesteśmy, no powiedzmy, gorzej, ten wskaźnik jest gorszy niż w 2021 roku. Więc jakby to tak znowu poskładać wszystko do kupy, no to mamy taki, powiedzmy, konkluzję. No nie jest różowo, nie ma za dużo wskaźników czy takich argumentów, które miałyby mówić, żeby bardzo szybko miałoby się zrobić znacznie lepiej. Nie jest to, nie jesteśmy natomiast też w bardzo grubej recesji, nie mamy jakiejś tam sytuacji typu Lehman Brothers, typu COVID, typu gigantyczna inflacja, bo być może po prostu trochę już sztucznie ją oddalamy. No niemniej no, na pewno jest in minus niż in plus. I tak płynnie dochodzimy do rynku nieruchomości, gdzie sytuacja jest zgoła inna. Mianowicie no, tych plusików. Akurat mamy tutaj taką podziałkę na cztery, więc no jest dwa plusy, dwa minusy, ale powiedziałbym tak, dwa plusy z haczykiem versus mniej niż dwa minusiki, to znaczy jest taka lekka przewaga optymizmu. I co więcej, ten rynek nieruchomościowy ewidentnie ma takie znamiona, że wiele rzeczy się poprawia. Przynajmniej jeżeli popytamy pośredników, deweloperów, no to raczej są opinie, no jest lepiej. No więcej się sprzedaje, rośnie popyt, rosną ceny, no nic, tylko będzie lepiej. I faktycznie tutaj mieliśmy takie trzy kwartały naprawdę bardzo niskiego popytu, zarówno gotówkowego wśród inwestorów, jak i kredytowego. Popyt kredytowy zwłaszcza bardzo mocno ucierpiał w ostatnim roku. I ten popyt naprawdę był rekordowo niski w ostatnich latach. No i ewidentnie popyt gotówkowy nam wystrzelił jakby od pierwszego kwartału tego roku. Popyt kredytowy taki powiedzmy w sferze rezerwacji czy jakieś większej liczby wniosków kredytowych i umów kredytowych faktycznie się zwiększył. Nie jest tak wysoki jak powiedzmy w najlepszych latach, no ale odbił. No i oczywiście od lipca, w momencie jak wjechał ten bezpieczny kredyt, no to zaczęły być też jakby składane wnioski z bezpiecznego kredytu. One już oczywiście generowały popyt wcześniej, no bo ludzie rezerwowali mieszkania już od mniej więcej od lutego, co widać jakby w statystykach sprzedażowych deweloperów. No natomiast faktycznie ten kredyt już na całego wjechał na ten rynek w trzecim kwartale. Wzrosła też zdolność kredytowa, między innymi dzięki obniżeniu buforu na ryzyko stopy procentowej w lutym. Wzrosła też dlatego, że no po prostu rosną też te wynagrodzenia i wzrosła też dlatego, że już od mniej więcej kwietnia prezes Glapiński opowiadał, że no za chwileczkę te stopy procentowe będziemy ciąć. W efekcie stawki WIBOR delikatnie poszły w dół, ale stawki kredytów o okresowo stałej stopie procentowej no już zdecydowanie potaniały w pierwszej połowie roku. Znaczy już w pierwszej połowie roku można było dostać kredyty na 7%, co oznacza mniej więcej jak przy WIBORze 5%. Więc ewidentnie jakby tutaj poprawa nastąpiła. To ciągle nie są kredyty za 0%, ani za 2%, ani za 4%, ale poprawa nastąpiła i ona należy zakładać, zwłaszcza po tym ostatnim cięciu, że dalej będzie następowała. To, co nie poprawiło się, to dostępność cenowa mieszkań. To znaczy, to, że wzrosła nam zdolność kredytowa o jakieś 10%, no fajnie, ale w międzyczasie dzięki programowi Bezpieczny Kredyt wzrosły oczekiwane ceny deweloperów o jakieś 15%. No więc efekt jest taki, że no per saldo, no że tak powiem, kupujący jest i tak ugotowany, jeżeli nie ma dostępu do bezpiecznego kredytu. Jeżeli ktoś miał jakieś oszczędności, no to te oszczędności, no można powiedzieć, realnie utraciły wartość. Więc można powiedzieć, że rynek odjechał. Oczywiście zastanowimy się zaraz na jak długo, natomiast takie są na razie fakty. Kolejna rzecz, podaż. Podaż na rynku pierwotnym, no już generalnie to co najwięcej jakby słyszymy, że liczba ofert dostępnych na rynku pierwotnym tam bardzo spada, deweloperzy nie nadążają za produkcją mieszkań i tak dalej, no to też jest fakt, jakby obecnie liczba ofert dostępnych na rynku jest, no nie jest rekordowo niska, no bo jest mniej więcej na poziomie 2021 roku. No można powiedzieć, że jest przetrzebiona w określonych segmentach mieszkań, w określonych miastach, na przykład Kraków jest bardzo mocno przetrzebiony, jeżeli chodzi o rynek. Ale z drugiej strony Łódź ma rekordowo dużo ofert mieszkań, więc to też nie można jakby wsadzić wszystkiego do jednego worka. Na rynku wtórnym nadal podaż jest relatywnie wysoka, zwłaszcza w mniejszych miastach. Duże miasta są przebrane, też nie ma co się oszukiwać, na pewno znaczy duża część mieszkań w tych profilach cenowych do 800 tysięcy no jednak została częściowo wykupiona. Z reguły zostały mieszkania raczej z jakimiś problemami. No i tutaj mamy ewidentnie też spadek tej podaży, co też obserwujemy. W efekcie deweloperzy no, czują się bardzo komfortowo, to znaczy z jednej strony mają banki ziemi dość rozbudowane nadal, mają dość duży zapas pozwoleń na budowę, bo ostatnie lata jakby przyniosły nadwyżkę ponad 200 tysięcy pozwoleń na budowę. Teraz robią super ekstra zyski na tych podwyższonych cenach mieszkań, które aktualnie sprzedają. No, można powiedzieć, żyć nie umierać. No, indeks WIG deweloperzy wzrósł o 50% w pół roku. Jeżeli ktoś zgodnie za moją namową jeszcze z listopada zeszłego roku zainwestował w WIG, no to faktycznie zarobił dobrych kilkadziesiąt procent, tak jak wtedy rekomendowałem, że na pewno to nie jest głupi moment. To, co w tym obrazku się nie do końca zgadza natomiast, to są koszty budowy. Bo popatrzmy, że o ile, no tak, ceny rosną, to zaraz zobaczymy, popyt rośnie, no można się zastanowić, no tak, to dlaczego nie rośnie liczba budowanych mieszkań? Albo dlaczego ona rośnie bardzo powoli, mimo że jest bardzo dużo pozwoleń ciągle gdzieś tam na półkach deweloperskich. Oczywiście te pozwolenia są nie do końca na tych rynkach, gdzie powinny być, ale no mimo wszystko no można byłoby się spodziewać, że faktycznie no wszystko, jak jest dobra koniunktura, no to deweloperzy wszystko zrobią, żeby z niej skorzystać. No i teraz mamy taką zagadkę, dlaczego ci deweloperzy nie budują tych budynków? Odpowiedzi jest kilka potencjalnych, bo to można raczej hipotezy traktować, albo każda z nich jest troszeczkę ma prawdę. Że te pozwolenia to one są nie tam, gdzie jest popyt. Ten popyt jest zbyt wąski względem tego, gdzie ten zapas mieszkaniowy jest. Druga teza jest taka, że deweloperzy no, nie do końca wierzą w to, że ten program Bezpieczny Kredyt będzie wieczny, albo się co więcej obawiają, że za chwileczkę się skończą pieniądze. O tym sobie zaraz też powiemy. Może jest też tak, że no fajnie, że się sprzedają te małe mieszkania, bo Bezpieczny Kredyt głównie dotyka lokali powiedzmy 50 do 50-60 metrów kwadratowych ze względu na limity cenowe, no ale budynek nie składa się tylko z małych mieszkań, on się składa z małych, średnich i dużych. No więc żeby zapiąć jakby całą budowę, cały projekt, no to musimy zrealizować z reguły w segmencie konsumenckim no 70-80% mieszkań musimy sprzedać, a nie 40-50. Co powoduje, że ten program, no, mimo że fajnie został pomyślany, no, z perspektywy dewelopera trochę jest, nazwijmy to w dużym skrócie, z czapy. Bo program Rodzina na Swoim, który działał ponad 10 lat temu, on miał akurat inny mechanizm, gdzie tam był limit ceny za metr kwadratowy, co powodowało, że inwestycje w centrum miast faktycznie z niego nie korzystały, ale inwestycje poza ścisłymi centrami miast już mogły korzystać. No i wtedy faktycznie tamten program stymulował podaż. I ostatni powód jest taki, że słuchajcie, te koszty budowy, które bardzo mocno wystrzeliły w 2021, a następnie w 2022 roku, one spadają od kilku miesięcy. To znaczy, jest indeks PSB, zaraz go pokażę. On w szczytowym momencie miał ponad 30% wzrostu cen. W sierpniu wzrost cen rok do roku uśrednionego koszyka różnych produktów wyniósł 1%. Przy czym to głównie cement, beton, cement, głównie ta kategoria jakby ciągnęła te ceny, bo wszystkie inne kategorie miały albo ujemny, miały albo spadek cen, 7 kategorii miało niższe ceny rok do roku, a duża część kategorii miała inflację na zasadzie 1, 2, 3, 4 punkty procentowe. Po prostu im później ruszę z budową, tym taniej zbuduję. W efekcie, jeżeli czekam z naszą moją budową, no to widzę, że w otoczeniu tak, oferty konkurencji znikają, ceny idą do góry, a ja z każdym miesiącem mogę mojego generalnego wykonawcę potencjalnie mocniej przydusić, no bo faktycznie koniunktura na rynku budowlanym spadła, widzieliśmy to. I co więcej, jeszcze mniej zapłacę za materiały. Mamy prosty efekt. Minister niestety o tym nie pomyślał. Efekt jest taki, że przy takim troszeczkę sztucznym przyduszeniu podaży, przy bardzo skokowym wzroście popytu, no mamy po prostu wystrzał cen ofertowych, czyli oczekiwania cenowe wyjechały w kosmos. W pół roku mamy mniej więcej wzrosty od 5 do 15%, jeżeli chodzi o średnie ceny ofertowe, czyli średnia, czyli zarówno gniot, jak i fajne mieszkanie, wszystkie średnio poszły o tyle procent do góry. Oczywiście głównie podrożały mieszkania w kategorii do 800 tysięcy złotych, no bo wszyscy naturalnie zaczęli podwyższać te ceny, ale droższe mieszkania też podrożały, no bo kupujący też myślą taką logiką, no dobra, część ludzi jest wypychana z tych tańszych mieszkań, wchodzą na te droższe, możemy sobie pozwolić na podwyższenie cen. Mówi się o obniżkach stuprocentowych, no to ja podwyższam cenę. Podam aberrację, 3 miesiące temu oglądałem kamienicę na Włochach warszawskich do kupienia za 4,5 miliona złotych i ta kamienica obecnie jest za 5 milionów 900. To sobie pani, która sprzedaje tą kamienicę, podniosła cenę o 30%. Przy czym w międzyczasie czynsze wcale nie wzrosły, no bo to jest kamienica taka na wynajem, więc trudno powiedzieć, że z tej perspektywy jej wartość wzrosła. No i mamy takie, powiedzmy, wzrosty oczekiwań. Odróżniam ceny ofertowe od transakcyjnych, bo to, co mamy w aktach notarialnych, te realne ceny, tam to są prawdziwe ceny, no bo one są, to są tak naprawdę zawierane transakcje, które bardziej mówią rzeczywistości. One aż tak mocno nie wzrosły. Oczywiście jest tam wzrost, widać odbicie, bo mieliśmy 3 kwartały spadków cenowych, zwłaszcza w Warszawie i ci, którzy znowu słuchając mojego webinaru z listopada poszli na rynek, bo stwierdzili, faktycznie to jest ten dobry moment na kupowanie, bo jest lipa, no to na pewno zrobili dobry ruch. Obecnie te akty notarialne są podpisywane oczywiście drożej. Siłą rzeczy, no bo skoro rosną ceny ofertowe, no to zawsze jakaś tam cena transakcyjna pójdzie do góry, ale widać, że ta dynamika nie jest aż tak wysoka. Dlaczego? To sobie zaraz wyjaśnimy, ale w dużym skrócie, słuchajcie, jeżeli mamy darmowy kredyt, no to każdy sprzedający ma nadzieję, że to on sprzeda mieszkanie temu beneficjentowi tego kredytu. Każdy chciałby jakby tą zwyżkę z niej skorzystać, więc każdy podnosi ceny do góry. Jak wiemy w statystykach, tych kredytów tak dużo nie udzielono, bo mamy 50 tysięcy wniosków kredytowych prawie, że to już jest duża liczba, ale faktycznie zawartych umów kredytowych mamy dotychczas chyba 8 tysięcy. Wiadomo, że jeszcze tych umów czy będzie, no ale to nie jest 500 tysięcy, to nie jest 200 tysięcy. Chodzi o to, że nie dla każdego tych pieniędzy wystarczy, nie do każdego mieszkania to się dopasuje. Idąc dalej, mamy oczywiście kiepską sytuację, jeżeli chodzi o podatki, otoczenie prawne. Mamy dość mocne, zmienne, radykalnie, że tak powiem, zaskakujące czasami zmiany w podatkach, otoczeniu prawnym. Tu przede wszystkim mówię oczywiście o amortyzacji mieszkań na wynajem, bo to jest de facto podwyżka podatków. Do tego jak dodamy oczywiście składki ZUS i tak dalej. Sytuacja podatkowa jest średnia. Plus co jakiś czas tam się rzuca jakieś pomysły, jak tych inwestorów tam jeszcze docisnąć, co powoduje, że jakby taki potencjalny popyt w takim obszarze standardowym, jeżeli chodzi o inwestorów na przykład, którzy mogliby generować popyt na mieszkania, a ich jest najwięcej tak naprawdę w ostatnich kwartałach, oni najwięcej kupowali mieszkań, no i ta sytuacja jest kiepowa. I można się spodziewać, że no wiecie, następny rok, no to mamy rok powyborczy, mamy duży deficyt do sfinansowania, mamy rekordowe potrzeby pożyczkowe, no więc ja bym się nie zdziwił, jeżeli podatki pójdą do góry. Jedynym plusikiem takim w tym obszarze podatkowym jest to, że osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym pod pewnymi warunkami mają zwolnienie z podatku PCC 2 punkty procentowe. To trzeba powiedzieć, że to jest na plus. Programy wsparcia. No oczywiście mamy teraz sytuację takiego Eldorado wsparcia, bo mamy nie dość, że de facto kredyt oprocentowany na 0%, tak jak w 2021 roku, no bo tak efektywnie działa bezpieczny kredyt, to na dokładkę jeszcze mamy gwarancję wkładu własnego dla części klientów. Suma summarum możemy praktycznie mając tylko kilkanaście tysięcy złotych kupić mieszkanie. No więc no, trudno się dziwić, że w określonym segmencie mieszkań wystrzeliły właśnie te oczekiwania cenowe. Natomiast znając konstrukcję tego programu, jeżeli nic się nie zmieni w ustawie, to pieniądze z tego programu się skończą na początku 2024 roku. Kropka. To zaraz pokażemy na liczbę. To, co potencjalnie jeszcze by tak rozgrzewało ten rynek nieruchomościowy, inwestycje PRS-ów, czyli tych inwestorów instytucjonalnych, one były dość mocne w 2021-2022 roku, no to już w 2023 roku jest posucha, przez to, że są wysokie stopy procentowe i w Polsce, i zwłaszcza w strefie euro, no bo to często są finansowane w euro, kredytami w euro czy obligacjami w euro, tego typu inwestycje. W strefie euro mamy ponad 4 punkty procentowe już takich kosztów finansowania podstawowych, no więc praktycznie nie było żadnych dużych transakcji w 2023 roku. Jedynie obecnie są oddawane lokale budowane, zamawiane w 2021-2022 roku, trafiają na rynek najmu. Co powoduje, że mamy zdarzenie na tym rynku najmu, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, gdzie są te minusy rynku nieruchomości, to rynek najmu dzisiaj jest największym chyba z największym problemem, może poza jakimiś niedokończonymi budowami domów. I tutaj PW nawet napisał, że na Elixie liczba ofert najmu jakby przebiła to, ile było w okresie COVID-u. No i to jest niestety fakt. To znaczy przybywa dość dramatycznie nam ofert mieszkań na wynajem. Jakby już ta historia o tym, że przyjechało milion Ukraińców i wynajęli wszystkie mieszkania w Polsce, ona już się skończyła, bo Ukraińcy zaczęli już wyjeżdżać. Jest ich około 40 tysięcy mniej niż w marcu tego roku. Mniej zatrudniamy nowych obcokrajowców. Widać, że spowolniło jakby wzrost liczby osób ubezpieczonych w ZUS-ie. Ruch migracyjny jest w dół. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na bezpieczny kredyt, no to korzystanie z bezpiecznego kredytu nie wynajmują. Więc jakby wszystkie wskaźniki powodują, że popyt nam spada na rynku najmu, rośnie podaż. Efekt jest taki, że od końca zeszłego roku czynsze są w stagnacji i pustostany też. Natomiast prawdopodobnie no, można przypuszczać, że po tym wysokim sezonie zaczął czynsze spadać w dół. To jeżeli wiecie, jak się liczy stopę zwrotu, no to bardzo szybko Wam wyjdzie, że stopa zwrotu na nowym kupnie mieszkania na wynajem spadnie, no bo mamy spadek czynszów i radykalny wzrost oczekiwań cenowych, co spowoduje, że popyt inwestycyjny prawdopodobnie w następnym roku no, nie będzie specjalnie kolorowy. Tym bardziej, że stopy procentowe raczej nie spadną do 0%, może do 5%. No to przy spadku czynszów raczej trudno te 5% będzie obronić. I pokazując kilka slajdów z popytem, tu widzimy popyt w ostatnich 5 latach za uprzejmością Metro House'u, którego często w FLTR pokazujemy. Oczywiście COVID to był taki okres załamania, 21 rok zerowe stopy procentowe, mamy wystrzał popytowy i teraz mamy 23 rok, mamy praktycznie od grudnia systematyczny wzrost popytu, wzrost zapytań właśnie oferty na rynku sprzedażowym, choć trzeba zwrócić uwagę, że ten popyt jest mniejszy niż w 2019 roku czy w 2021, żeby sobie też tak jakby złapać taką percepcję, gdzie jesteśmy tak naprawdę. Więc mamy wystrzał popytu, ale on nie jest tak mocny jak w 2019 czy 2021 roku, przynajmniej jeżeli popatrzymy na takie obiektywne wskaźniki. Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań, popyt na 6 największych rynkach na rynku deweloperskim, mamy radykalne odbicie, bo mieliśmy dołek, najgłębszy dołek, on był głębszy nawet niż covidowy w połowie 2022 roku, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań. Mamy silne odbicie tej sprzedaży, bardzo mocno ten popyt poleciał do góry. No ale ciągle ta sprzedaż, no w trzecim kwartale też będzie ciągle mocna, ona jest delikatnie jeszcze poniżej takich szczytów z 19, z 18 roku czy z 21. Więc znowu, żeby sobie uszegregować, no mamy ten silny popyt, ale on nie jest tak silny, jak był. Co więcej, wbrew takim standardowym proporcjom rynkowym, mamy ciągle przewagę osób inwestorów na rynku niż konsumentów. Zwłaszcza z rynku wypadły osoby kupujące mieszkanie większe, zmieniające z mniejszego na większe, bo się urodziło kolejne dziecko, bo muszę nie wiem, pokój do pracy zdalnej potrzebuje i tak dalej, to praktycznie ci ludzie wypadli z rynku. Jeżeli naprawdę nie muszą kupić mieszkania, bo się zmieniają miasto i tak dalej, no to oni wylecieli z rynku. I to jest dobre pytanie właśnie dla twórców programu Bezpieczny Kredyt, czy to jest dobre, że młoda osoba, która niekoniecznie ma dzieci, dostaje darmowy kredyt, a ten, kto ma już te dzieci prawdopodobnie i ma jakieś ciasne mieszkanie, to jest jego trochę pech, no to teraz praktycznie z tego rynku jest kompletnie wykluczony, bo kredyty nadal są drogie, a ceny mieszkań w kosmos. No ale dobra, to jest pytanie polityczne. Mówiłem o tym, że te zdolności kredytowe się poprawiły. No i faktycznie, mamy odbitkę zdolności kredytowych, bo to całe załamanie popytu, które mieliśmy w 2022 roku, wynikało z tego, że wzrost stóp procentowych, zwiększenie buforu na ryzyko stopy procentowej, zmiana w rekomendacji S w 2021 roku spowodowała radykalny spadek zdolności kredytowej, mimo że rosły nam wynagrodzenia. No i teraz nam ta zdolność kredytowa się odbudowała. Ale zobaczmy, że odbudowała nam się do poziomu z 2016 roku. Czyli nominalnie przy naszych wynagrodzeniach z 2023 roku możemy dostać tyle pieniędzy, ile dostalibyśmy w 2016 roku. Jeżeli to popatrzymy na takiego przykładowego Kowalskiego, który ma średnie wynagrodzenie, to obrazek wygląda mniej więcej tak, że jeszcze w styczniu 2020 roku, przed COVID-em, taki człowiek dostałby 300 tysięcy złotych. W COVID-zie, dzięki temu, że stopy poszły do zera, dostałby 370 tysięcy złotych. Następnie było podwyżki stóp procentowych, wzrost buforu, zmiana sposobu liczenia zdolności kredytowej. Bam, zdolność kredytowa spadła o 50% do około 200 tysięcy, ale potem zaczęło rosnąć wynagrodzenia. Tam stopniowo, wiadomo, co roku te wynagrodzenia były trochę wyższe. Następnie został obniżony w lutym 23 bufor na ryzyko stopy procentowej, więc wzrosła ta zdolność kredytowa Kowalskiemu. Potem jeszcze zaczęły być zapowiedzi, że nam obniżą stopy procentowe. W lipcu taki Kowalski miałby już 260 tysięcy. No całkiem nieźle. Słuchajcie, przez tę obniżkę stóp procentowych, którą już dostaliśmy, do 6 punktów procentowych, WIBOR spadł do 6 punktów procentowych, WIRON jeszcze tam nie dojechał, zaraz tam będzie mniej więcej. Taki Kowalski ma 275 tysięcy zdolności kredytowej. Co to oznacza? No jasne, że jest lepiej niż było na początku roku. Nie? Ma tą zdolność wyższą zdecydowanie. Ale słuchajcie, on ciągle ma gorszą, niższą zdolność kredytową o 1/4 niż miał w 2021 roku. I to jest odpowiedź, dla której mimo różnych rzeczy, to jest wykres, który pokazuje liczbę wniosków kredytowych, które były złożone. I te wnioski, zawsze było tak 30, 50, czasem 70 tysięcy. To był COVID, pak, pak, pak. Ostatnie miesiące mieliśmy tak na poziomie 15 tysięcy. To był okres marazmu, zimy kredytowej, nazwijmy to. Potem mieliśmy te podwyżki buforu na ryzyko stopy, obniżkę tego buforu w lutym 23. To na tym slajdzie może będzie lepiej widać. Obniżono nam ten bufor, zaczęto opowiadać, że będzie obniżka stóp procentowych, więc WIBOR spadł, wzrosły zdolności kredytowe. No i efekt jest taki, że faktycznie liczba tych wniosków kredytowych wzrosła do około 20 tysięcy. I w lipcu wjechał nam bezpieczny kredyt, który spowodował, że razy dwa przyrosło wzrost tych wniosków kredytowych, no bo czerwona kolumna pokazuje, że no mamy razy dwa, to było tam 21 tysięcy mniej więcej wniosków w lipcu, 20 w sierpniu. I teraz jak popatrzymy sobie z szerszego pułapu, no to widzimy kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka. Sztucznie sypiąc kasę, z trudem osiągnęliśmy liczbę wniosków kredytowych mniej więcej z okresu 2020 roku. Musieliśmy dosypać kasę. Znaczy ten popyt jest mocno osypany pieniędzmi. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, dopóki jeszcze nie było tych pieniędzy, to te wnioski jeszcze tam w okresie luty-czerwiec, ich było dwa razy mniej niż przez ostatnią dekadę. Co to oznacza, że ten fundamentalny popyt na zwykłe kredyty, to jest ta zielona linia, on po prostu jest, nazwijmy to, nadal chory. Co więcej, w sierpniu było takich wniosków zwykłych nieznacznie mniej, ich było mniej niż w lutym tego roku. Prawdopodobnie taka górka tych zwykłych wniosków kredytowych właśnie wygasa, bo przez kilka miesięcy te osoby, które odwlekały trochę w czasie decyzję o kupnie mieszkania, stwierdziło, no nie, no dobra, jak będzie bezpieczny kredyt, to ceny wyjadą, jadę na rynek. I prawdopodobnie to się właśnie kończy. No i bezpieczny kredyt, właśnie do niego dotarliśmy. Mieliśmy tak naprawdę największą falę wniosków w lipcu. Tam w pewnych tygodniach było około 6,5 tysiąca kredytów, wniosków kredytowych składanych. W sierpniu mieliśmy taki okres trochę wakacyjny, więc mieliśmy trochę taki spadek tej liczby wniosków. No i potem końcówka sierpnia, początek września mamy odbicie liczby wniosków składanych, ale ich już jest ich trochę mniej niż było w lipcu. Można zakładać, że wrzesień, październik ta liczba wniosków kredytowych będzie jeszcze niższa, więc powoli wygaśnie nam trochę taka fala. Może przyjść druga fala pod koniec roku. Zaraz wyjaśnię dlaczego. To, co się natomiast dzieje non-stop, to jest rosnąca liczba zawieranych umów kredytowych. No, powoli następuje takie odmrożenie się tego, co miało miejsce na początku, czyli te banki, które były tak zatkane, one powoli się już odtykają, powoli różne jakieś tam zmiany procesowe, o których pewnie Krzysztof Bontal, który mnie tutaj powitał, nam by mógł dużo opowiedzieć. Natomiast ileś tam rzeczy się dzieje, które powodują, że tych umów jest kilka razy więcej jakby tygodniowo zawieranych. Mniej więcej teraz 2000 tygodniowo. Gdyby utrzymać to tempo, to miesięcznie będzie tak 8-10 tysięcy umów. Do dzisiaj mamy umów zawartych łącznie 7 tysięcy. Co to oznacza? 7 tysięcy mamy gdzieś do początku września. Wrzesień 10, październik 10, listopad 10, grudzień 10. To mamy jakieś 40 plus minus 5 tysięcy umów zawartych w 2023 roku. I teraz, czy w 2023 roku mówi się, że tak powiem, że nie ma tak zwanego limitu na program Bezpieczny Kredyt? Faktycznie nie ma limitu, znaczy taki bezpiecznik jest w programie, który powoduje, żeby nie zostały wydane wszystkie pieniądze naraz, że jeżeli tam określony budżet, jakby zostaną zawarte umowy kredytowe na określony budżet kredytowy, no to wtedy następuje zahamowanie przyjmowania wniosków. I słuchajcie, co się okazuje? Te mniej więcej 30 do 50 tysięcy umów, które prawdopodobnie 30 tysięcy to na mur beton osiągniemy, 50 tysięcy, no to pewnie, jeżeli utrzymamy to szybkie tempo, to jest to jakoś możliwe. Jeżeli byśmy osiągnęli ten etap, to nam się skończy, to nam się kończy kasa na kolejne lata, znaczy na kolejny rok 2024. W 2024 roku praktycznie od razu będzie szlaban na przyjmowanie wniosków. Jest po programie. Jedyna szansa byłaby na to, gdyby nowi rządzący, no bo Sejm już nowych ustaw nie przepchnie, gdyby nowy rząd, a nie wiemy jaki to będzie rząd, jak będzie skonstruowany, kiedy się zawiąże i tak dalej, gdyby stwierdził, dobra, to przesuwamy część pieniędzy z budżetu z kolejnych lat wcześniej, bo ten budżet jest rozpisany na lata. Tylko mówimy od razu, wszystkie pieniądze od razu, ciak, z góry. No to słuchajcie, w następnym roku i tak tej kasy zostanie nam na 30-40 tysięcy kredytów, w kolejnych latach to będzie 20 i 10 tysięcy. Musiałby wzrosnąć budżet programu. Inaczej on się kończy 3 stycznia 2024 roku, jest po programie Bezpieczny Kredyt. Czy to jest przypadek związany z tym, że są wybory za miesiąc? No nie wiem, sami musicie ocenić. Idąc dalej, podaż, to już zbliżamy się powoli do końca. Tak mówiłem, no liczba ofert mieszkań oczywiście spadła, jest ich mniej w tej chwili niż było w 2021 roku. Na przykład na największych portalach takich ofert sprzedaży rynek pierwotny plus wtórny jest znacznie mniej, jeżeli chodzi o mieszkania. Ale tak trochę studiując nastroje, jest obecnie rekordowo duża liczba ofert domów na sprzedaż. Jest na przykład w rynku domów jednorodzinnych, zwłaszcza rynek wtórny, jest lipa. Trudno mówić, że jest super. W działkach jest tyle samo ofert, co było w połowie zeszłego roku. Odbiła ta liczba, więc też tu nie ma jakiegoś super tam popytu, no bo bezpieczny kredyt na budowę domu, no to powiedzmy, że skromny to będzie dom. Jest to praktycznie rynek ten mieszkaniowy, to on jest przetrzebiony, jeżeli sobie tak podzielimy ten rynek na kawałki. I to przetrzebienie wynika z tego, że deweloperzy ciągle nie zwiększają tej budowy tak, jakbyśmy przy takim popycie tego się spodziewali. Natomiast ciągle ta oferta deweloperska, ona nie jest tak przetrzebiona, jeżeli popatrzymy w skali 10, 15 lat ostatnich nawet, to bo na tym slajdzie to jest 15 lat, to tak naprawdę ciągle jest więcej ofert niż było nawet w 2010 roku, to jest rodzina na swoim wtedy funkcjonowała, czy w 2021 roku. Co więcej, warto też mieć świadomość, że przez tą specyfikę bezpiecznego kredytu mamy taką sytuację, że jest jakaś pula niekochanych mieszkań, dużych, drogich, które się nie sprzedają. 14% obecnie oferty jest niesprzedana. Znaczy jest niesprzedana w tym sensie, 14% mieszkań zostało już oddanych, stoi i że tak powiem, się kurzy. Nie mają one kupców. I ten wskaźnik bardzo mocno wzrósł. co pokazuje, że deweloperzy, jakby to powiedzieć, no nie jest tak różowo wszędzie. Są takie obszary rynku, takie segmenty rynku, gdzie po prostu te mieszkania się nie sprzedają. To znowu, żeby tak przejrzeć na oczy. I tu widzę, Krzysia Derdzikowski tutaj sufluje, że są miejsca w kraju, gdzie działkę jest dzisiaj bardzo trudno sprzedać. To może nam w Q&A tam podpowie. To, co też gdzieś tam dzieje się w tle, o czym nie słyszymy, to ciągle rosnący, mniej więcej już około połowę, rosnący wskaźnik kredytów z opóźnieniami. Nie są to jakieś radykalne poziomy defaultów, które byśmy się spodziewali w jakimś kryzysie kredytowym i tak dalej. To nie ma kompletnie związku na przykład z 2008 rokiem, czy tam Stanami Zjednoczonymi, no ale to jest jakiś czynnik, który tutaj rośnie. Pamiętajmy, że ciągle mamy wakacje kredytowe. Po tej obniżce stóp procentowych się jeszcze może okazać, że tych wakacji kredytowych od następnego roku nie będzie. A 6% WIBOR pozostanie z nami, czy tam 5%. No i nagle się okaże, że i ta podaż na rynku wtórnym zwłaszcza może się gdzieś tam odmrozić. Rynek pierwotny leży, tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o tą aktywność budowlaną. To widać też jakby we wskaźnikach budownictwa. Te starty budów, ta czerwona linia, no jest aktualnie najniższa od COVID-u. I tu ewidentnie no mamy problem. I warto sobie też zadać pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To tak znowu dla racjonalnego inwestora. I to jest też drugi czynnik, który ma wpływ na to, co się dzieje na rynku budowlanym. Bo wszyscy myślą o tym, jak deweloperzy świetnie, jak pączki w maśle sobie żyją. Natomiast firmy budowlane, które świadczą usługi budowlane, handlują materiałami budowlanymi albo produkują te materiały budowlane. Słuchajcie, liczba bankructw i upadłości w tych sektorach wzrosła 3-krotnie od 2019 roku. Co mówi, że wcale tak nie jest super, a przynajmniej nie dla tych firm, które muszą, że tak powiem, te budynki wznosić. I okazuje się, że no jest duża grupa małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, zwłaszcza w tym sektorze mieszkaniowym, gdzie po prostu no, fizycznie buduje się mniej budynków. Co z tego, że są droższe, skoro deweloper łyka całą marżę. Firmy budowlane mają problemy związane jakby z utrzymaniem jakby załogi, sprzętu, leasingów i tak dalej. Te, które działają też w obszarze infrastrukturalnym, mają też problem z tego, że wysokie wzrosty kosztów w ostatnich latach spowodowały, że wiele kontraktów jest nierentownych. No i wcale super nie jest w budownictwie. No i z drugiej strony mamy taką sytuację, że od kilku miesięcy całkiem nieustannie, ale spadają nam ceny właśnie materiałów, o czym mówiłem. Szczyt mieliśmy w 2022 roku marzec-kwiecień. Od tego czasu taki znany wskaźnik, indeks PSB spadł ponad 30 punktów procentowych. Obecnie w ostatnim miesiącu to było 1 punkt procentowy, czyli średnio ceny materiałów zdrożało 1%. Natomiast jeżeli popatrzymy na tą niebieską linię, to jest taka ważniejsza linia, to jest ten wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, czyli jakie są ceny produktów, które przemysł sprzedaje dalej do firm, no to od kilku miesięcy mamy ujemny wskaźnik. To znaczy te materiały tak naprawdę są sprzedawane coraz taniej. Tylko do detalu, zanim do detalu te obniżki cenowe dotrą, to chwila mija. Jeżeli popatrzymy na takie kategorie budowlane, no to instalacje grzewcze, także pompy ciepła, kotły, stolarka okienna no ma przechlapane, bo też eksport do Niemiec na przykład padł, izolacje fundamentów, elementy ścianowe, dachówki jakieś tam, no, blachodachówki to się chyba nazywa, te nazwy mi się kaszanią, bo ja trochę bardziej po angielsku w tym pracuję, styropian, OSB, te wszystkie rzeczy są tańsze rok do roku, bo po prostu to się nie sprzedaje. I co więcej, nie sprzedaje się nie tylko u nas, ale też za granicą, stąd mamy te spadki. Jedyne, co jest naprawdę jeszcze drogie, to jest cement, wapno. Tu faktycznie CO2 zrobiło robotę kosztem energii, ale te produkty też tanieją, bo dzisiaj ten wskaźnik inflacyjny to jest 20%, jeszcze w styczniu było 50%. Czyli tam, idąc za stand-upem prezesa Glapińskiego, ten płaskowyż już gdzieś tam minęliśmy i idziemy w dół. Większość kategorii jest na wzroście typu 0, 1, 2, 3, 4, 5%. Chemia budowlana jeszcze jest na 9%, ale to jest dwa razy mniej niż była jeszcze w styczniu. W budownictwie wielorodzinnym mamy też dużo stali. Podobnie zresztą jak w infrastrukturze, ale w budownictwie wielorodzinnym tej stali jest od cholery, bo mamy konstrukcję żelbetową z reguły. Słuchajcie, obecnie pręty stalowe żebrowane są poniżej cen z 2021 roku. Są tańsze. Jesteśmy na cenach z 2020 roku. Podobnie inne typy tam blach konstrukcyjnych i bardziej takie już do produkcji powiedzmy maszynowej. Wszystkie zjechały w dół. Dlaczego? No bo generalnie światowa gospodarka wyhamowała, zwłaszcza gospodarka chińska, która odpowiada za 50% zużycia produkcji stali na świecie. Jeżeli w Chinach się zatyka, a tam się zatkało, no to efekt jest jaki jest. I w efekcie już w pierwszym kwartale, jeżeli popatrzymy w dane na przykład NBP-u, to w pierwszym kwartale tego roku koszt budowy, taki kosztorysowy budynku w Warszawie był niższy niż w 2022 roku. No to jeżeli tak było w pierwszym kwartale, to w drugim kwartale zdecydowanie jest jeszcze niżej, a ceny są wyżej. No i znowu, można sobie zadać pytanie, jak długo będzie taka sytuacja mogła trwać? W 2008 roku taka sytuacja miała miejsce. To widzimy tutaj na początku tych wykresów. Tak było też w innych miastach. No ale się skończyło. To też jest pytanie oczywiście, czy tak będzie, czy nie będzie, ale to już bardziej mówię, jak jest dzisiaj. No i dochodzimy do cen, do końca jakby całej prezentacji. Rok temu, czy właśnie więcej niż rok temu na takich webinarach, które też były nagrywane, tu od razu odpowiadam na pytanie Grzegorza, ten webinar też jest nagrywany i będzie udostępniony. Pokazałem taką macierz, która porównywała inflację i stopy procentowe, żeby odpowiedzieć, jak to wszystko wpływa na ceny nieruchomości. Bo oczywiście na ceny nieruchomości wpływa mnóstwo rzeczy, ale tak zwana realna stopa procentowa wpływa właściwie najmocniej, bo jak ona jest ujemna, no to jest presja na wzrost cen, przynajmniej oczekiwań cenowych. Jak jest dodatnia, czyli stopa procentowa jest wyższa od inflacji bazowej zwłaszcza, no to wtedy raczej jest presja na spadek cen. I zbudowałem wtedy 4 scenariusze, ja ich nie będę omawiał, bo one były omawiane na innych webinarach, też na moim blogu to jest omówione. Teraz to nie ma znaczenia. Co jest ważne? Tak naprawdę od momentu, kiedy ja te webinary też zacząłem nagrywać i od kiedy zaczęły być podnoszone stopy procentowe w październiku 2021 roku, w ślad za tym, jak szła inflacja, to my szliśmy wzdłuż tej linii, która powodowała, że ten rynek nieruchomości był non-stop, konstant, składzany, co powodowało, że tak naprawdę te ceny powinny się delikatnie przykorekcić, w niektórych segmentach trochę mocniej, tak jak mówiłem, nawet do 20% w ujęciu nominalnym, w ujęciu realnym nawet więcej. No i takie było oczekiwanie, no stąd też moja projekcja się wzięła. Ja zakładałem, że mimo wszystko kraj mamy cywilizowany i idziemy jednak ścieżką taką cywilizacyjną, książkową i tak dalej. Mianowicie wraz ze spadkiem inflacji w pewnym momencie nasze stopy procentowe z takich poziomów recesyjnych powoli zaczęłyby być obniżane w ślad za tą inflacją. Te ceny, spadki cen nieruchomości wtedy by się uspokoiły i tyle. Natomiast polityka wygrała. Bezpieczny kredyt, program jakby no znowu bardzo wąski, o ograniczonym zasięgu, bo tam 100 tysięcy kredytów to będzie pewnie maks, no ale mimo wszystko wpływające na wszystkich sprzedających na rynku. Razem z tym, że mamy jakąś obniżkę stóp procentowych, ale kosmetyczną, tak jak widzieliśmy z perspektywy zdolności kredytowej, ona nie ma dużego znaczenia. No ale jak połączymy te elementy, mamy efekt, jakbyśmy dostali zerowe stopy procentowe. No bo de facto jak ktoś ciągnie kredyt bezpieczny, no to ma zdolność kredytową liczoną mniej więcej, jak żeby około 40-50% ma wyższą zdolność kredytową, no bo ma liczoną ją praktycznie jak przy zerowych stopach procentowych. Naturalne jest, że w mieszkaniach, które pasują pod ten program, mamy wystrzał cenowy. No i ten wystrzał jest niebagatelny, głównie na rynku pierwotnym. Tutaj Kraków 15% mamy wystrzał, bo ofert w Krakowie jest najmniej. Ich jest mniej niż w 2021 roku, więc tam ten wystrzał jest najmocniejszy. Mamy też silne wzrosty Gdańsk-Wrocław. Gdańsk jest to trochę zagadka, dlaczego, bo tam akurat jest dość duża podaż ofert na rynku pierwotnym i tam mieliśmy też spadki cen transakcyjnych. Warszawa jest gdzieś w środku stawki, chociaż myślę, że to jest kwestia średniej, bo są takie regiony Warszawy, gdzie no, ceny mocno przygrzały, ale to też pewnie wynika z tego, że większość, duża część mieszkań na Warszawie w ogóle nie kwalifikuje się cenowo pod ten program. Ale z drugiej strony mamy takie rynki jak Poznań i Łódź, gdzie no zdecydowanie dużo mieszkań się kwalifikuje pod program Bezpieczny Kredyt, a tu jakoś te wzrosty no, no były, ale no nie były jakoś tam super wysokie. A to wynika z tego, że w Łodzi jest rekordowo dużo ofert na rynku najmu, na rynku sprzedaży deweloperów. Nie będę ich tu ich nie pokazywałem, one są w prezentacji, którą też no, moi subskrybenci też dostali. Musicie mi na słowo uwierzyć. W Poznaniu też analogicznie. Dość dużo jest ofert na rynku pierwotnym. Stąd są takie różnice, że mamy rynki takie przegrzane, właśnie Kraków, Gdańsk, Wrocław. Trochę mniej przegrzane Warszawa, ale też tu jest wariactwo, bym powiedział, zwłaszcza na rynku wtórnym. Poznań, Łódź, no to tam jest spokojnie. No i co? No i co z tymi cenami? No bo dużo o tych cenach mówiliśmy, dużo osób mnie tam pytało, panie Janku, gdzie te przeceny? No to już się spowiadam, że przeceny faktycznie na rynku wtórnym przede wszystkim mieliśmy i Warszawa odnotowała dość chyba 6% spadków cenowych, takich nominalnych. Wiadomo, że to zależy od tego, jakiego typu mieszkania bierzemy pod uwagę, no bo na rynku premium tych zniżek za bardzo nie było, no bo na przykład bogaci białoruscy informatycy je wykupowali, ale przy przeciętnych mieszkaniach na rynku wtórnym w Warszawie czy w domach duże, duże przeceny były. Ronald Szczepankiewicz też, z którym czasami rozmawiam, kupił wtedy dom, też urwał dobre kilkanaście procent. Generalnie można było zrobić interes życia, może nie życia, ale no jednak dobrze kupić w tamtym okresie. Na mniejszych rynkach te przeceny były trochę mniejsze, no zależy od którego. W Łodzi no dość dużo było obniżek. W Krakowie rynek był na przykład bardziej odporny, więc no nie można powiedzieć, jakby uśrednić tego w jedną kupę. Na rynku pierwotnym natomiast, tak jak też zresztą mówiłem w tych moich prognozach, rabaty czy jakieś upusty były punktowe, to znaczy tam parę punktów procentowych można było urwać u deweloperów trochę łatwiej pod koniec zeszłego roku, no ale już od początku tego roku cała sytuacja się odmieniła i zarówno ceny ofertowe zaczęły iść do góry, jak i gdzieniegdzie ceny też transakcyjne. Na rynku pierwotnym raczej jest stagnacja, w tych transakcyjnych może pomijając Warszawę, pewnie w trzecim kwartale zobaczymy duże wzrosty, bo wtedy będą to umowy deweloperskie zawierane pod bezpieczny kredyt, więc no tutaj się można tego spodziewać, że to będzie up. No, natomiast jeżeli chodzi o rynek wtórny, no to już nie jest takie jednoznaczne, bo faktycznie rynek wtórny, jeżeli chodzi o oczekiwania ofertowe, to są te takie przerywane linie, no to jedzie w górę, on już zapomniał, że jakieś tam były problemy. Natomiast w cenach transakcyjnych no tak niejednoznacznie jest. To znaczy Warszawa jest przeciętnie przynajmniej tańsza, do drugiego kwartału była tańsza niż jeszcze rok wcześniej. Więc ta sytuacja jest powiedzmy niejednoznaczna. Ewidentnie rynek pierwotny nadal będzie wykupiony i tam na pewno nie znajdziecie dzisiaj dobrej okazji cenowej. Na rynku wtórnym zależy gdzie. Jeżeli chodzi o mniejsze miasta, no to ta sytuacja już zdecydowanie jest mniej taka radykalna, no bo tu mamy dane od 21 roku do 23, gdzie no są takie rynki jak Gliwice, gdzie na przykład ceny wzrosły 6% w ostatnim roku. To są ceny transakcyjne z Amronu. No ale mamy taki rynek jak Szczecin, gdzie mamy spadek o 3%, Toruń spadek o 5%, czy Rzeszów 3%, Lublin, no taka stagnacja powiedzmy. Czyli można powiedzieć, że są rynki mniejsze, gdzie wcale tak różowo nie jest, przynajmniej no mimo powiedzmy obcięcia stóp procentowych czy bezpiecznych kredytów, ale pewnie druga połowa roku będziemy widzieli wzrost. No po prostu to nie jest okres, żeby być na rynku i walczyć z ludźmi, którzy mają kredyty na 0%. No to dla inwestora to jest no, duży błąd. To, o czym mówię, wiecie, no możecie mi stwierdzić, no dobra, ale te ceny jednak wzrosły, ofertowe, tak, ale jest taki wskaźnik, który pozwala trochę odnieść się, jak bardzo ta cena ofertowa się odkręca od ceny transakcyjnej, znaczy jak mocno się odchyla. Mianowicie też Metro House w swoich raportach podaje, jak dużo ceny sprzedający musiał obniżyć w trakcie pokazywania mieszkania. To jest ten wskaźnik zielony, to jest tak zwany wskaźnik obniżania cen od pierwszej oferty do ostatniej i potem jak dużo w ramach negocjacji oddał tej ceny w dół. To nie jest jakaś tam średnia, jakaś tam statystyka, tylko to jest liczone oferta do oferty. Metro House robi to porządnie, dokładnie. No słuchajcie, to nadal w drugim kwartale średni sprzedający musiał średnio o 6% w dół zejść od swojej pierwszej ceny ofertowej. Więc to, że my widzimy bardzo wysokie wzrosty cen ofertowych, takie jak tutaj widzimy, to wcale nie oznacza, że finalnie ceny są, umowy są podpisywane na tych samych wskaźnikach. Ten wskaźnik ciągle jest znacznie wyżej niż był w 2021 roku. Więc ciągle. To chcę przez to powiedzieć. Są takie segmenty mieszkań, gdzie po prostu jest bezpieczny kredyt, nie podchodź bez kija, nie ma sensu. Są takie segmenty mieszkań z problemem do generalnego remontu, poza limitami kredytu albo nie w tych miastach, gdzie jest najwięcej popytu, gdzie spokojnie ciągle można fajną ofertę urwać. I wreszcie koniec, rynek najmu. Słuchajcie, mówiłem o tym, że przyrosła liczba ofert najmu. Faktycznie w połowie sierpnia było ich więcej niż tuż przed wybuchem wojny, więc cały ten taki dołek wojenny nam zniknął. Na niektórych rynkach tych ofert jest więcej, jest w ogóle więcej niż w ogóle przed wojną, niż w 21 nawet roku. Tutaj Łódź jest takim trochę, można powiedzieć, negatywnym liderem, jakby jeżeli chodzi o liczbę ofert na mieszkań na wynajem. To zaraz pokażę Wam, bo to jest slajd ukryty. W Łodzi jest aktualnie więcej ofert niż było jeszcze w 2020 roku, niż w COVID-zie. Więc w Łodzi no, jest przeklapane, no bo tak naprawdę nie ma co zasypać tego popytu. W Warszawie ofert jest relatywnie mało, to jest taki rynek chyba najbardziej wynajęty, można powiedzieć, ale właściwie wszędzie indziej, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, ofert jest więcej niż rok wcześniej. Rynek najmu po prostu się trochę zatarł. Zatarł się przede wszystkim dlatego, że tak, po pierwsze wyjechało 40 tysięcy już uchodźców, bo ich łącznie po różnych tam badaniach PESEL-i, nie PESEL-i wyszło, że było milion, a nie 3 miliony, jak jeden ze znanych szkoleniowców opowiadał. I co więcej, z tego miliona już 40 tysięcy wyjechało, głównie młodszych osób. Okazuje się, że Ukraińcy po prostu wracają po prostu do siebie na Ukrainę najczęściej, ze względu właśnie na system edukacyjny. Jest bardzo fajny podcast, słuchałem chyba Polityki Insight albo Okopress, jedno z dwojga, na ten temat. No i obiektywnie jest to zrozumiałe, no po prostu no, polski system edukacyjny no, jest dobry, wbrew pozorom, ale no, dla kogoś, kto jest przeszczepiany jakby z korzeniami z dnia na dzień, to tak dobrze nie działa. Więc efektywnie mamy wyjazdy tych młodych osób i ich opiekunów. I ten trend trwa. Część Ukraińców też wyjeżdża na zachód, co powoduje, że no jakby uwalnia nam się jakaś pula mieszkań z tego obszaru. Wchodzą nowe mieszkania okupowane w ostatnich latach, w tym sektora PRS. Mniej mamy osób ubezpieczonych w ZUS-ie, w sensie takich przebywających nowych imigrantów. Efekt jest taki, że popyt nam wyhamował. I to widać w czynszach. Czynsze zatrzymały się pod koniec zeszłego roku w jednym miejscu, czynsze transakcyjne, bo po takim mocnym skoku wojennym. No i praktycznie są w stagnacji. Na praktycznie każdym rynku, pomijając Gdańsk, bo Gdańsk tutaj wystrzelił sezonowo w górę, natomiast każdy rynek, pomijając chyba jeszcze Katowice, jest w stagnacji od grudnia, stycznia, czynszowo. Niektóre nawet pospadały, na przykład Wrocław, Poznań, Łódź, tam czynsze są niżej niż rok wcześniej. I to trochę wynika właśnie z tego, że tej podaży jest coraz więcej. Nawet w Warszawie takie transakcyjne czynsze zaczęły zawracać w dół. Co to oznacza? Rentowność nowych zakupów ewidentnie spada. Skoro cena idzie do góry, czynsz w dół, no to trudno się czegoś tutaj nowego spodziewać. I też trudno się spodziewać, że w ciągu najbliższego roku w tym sektorze najmu nam coś się znacznie poprawi. No i słuchajcie, reasumpcja. Przypominając, sytuacja ekonomiczna. Gorzej niż lepiej, mamy stagnację albo nawet i lekką recesję. Mamy dużo wskaźników negatywnych w trzecim kwartale, więc prawdopodobnie trzeci kwartał będzie kiepski. No więc no, po stronie gospodarczej możemy się spodziewać, że no, pewnie lepiej nie będzie. Zwłaszcza jak się urealni cena ropy, no to możemy naprawdę poczuć że wcale nie jest super. Sytuacja na rynku nieruchomości jest lekko z plusem. Gdyby tak wziąć średnicę, no bo mamy super w lokalach mieszkalnych na rynku pierwotnym, w innych segmentach trochę gorzej, w niektórych nawet źle, ale jednak jest perspektywa, że znowu to obniżki stóp procentowych, delikatny, bezpieczny kredyt jeszcze przez kwartał, dwa, no na pewno będą powodowały, że idzie do góry. No i tutaj trzeba pamiętać, że w tym segmencie mieszkaniowym ta sytuacja pozytywna, no ona jest skumulowana w pewnym obszarze. I słuchaj, no, słuchajcie, no już tak ostatnie zdanie, które trochę, można powiedzieć, kwituje, jakby to ocenić. Jeszcze z lasu nie wyjechaliśmy. To, że pojawił się bezpieczny kredyt, to, że wykupionych zostało ileś tam ofert mieszkaniowych, to, że deweloperzy jeszcze nie zdążyli nowych wprowadzić na rynek, spowodowało oczywiście wzrosty cenowe, ale to wcale nie oznacza, że teraz trzeba zamknąć oczy i na ślepo kupować mieszkania, na przykład inwestycyjnie. Dlaczego? No, że na przykład na rynku najmu nie zrobimy z tego super interesu, jak się okazuje. Wzrosty cenowe, te, które wynikały z bezpiecznego kredytu, pewnie już zostały wykorzystane, no bo każdy, kto mógł do limitu podnieść, to już podniósł. No i pojawia się pytanie też, dlaczego ci deweloperzy tak ochoczo nie ruszają do tych budów. Czy to jest tak, że oni jednak się czegoś obawiają? Na przykład może tego, że ten program zaraz zniknie? A może faktycznie sytuacja w gospodarce, tak jak pokazują to statystyki, no po prostu jest kiepska. Słuchajcie, przechodzimy do Q&A. Czekam na Wasze pytania. Widzę od emigranta, że fajna prezentacja, więc się bardzo cieszę. Jeżeli chcielibyście takich prezentacji mieć więcej, a właściwie prawie nieskończoną liczbę, bo obecnie kilkadziesiąt mamy analiz rynku nieruchomości, różnych tematów, które mówiłem na początku. Sztuczna inteligencja, demografia, strategie, analizowanie cen, pokazuje różne narzędzia, na przykład do szacowania cen nieruchomości. Ten typu webinar, tylko naprawdę bardziej jeszcze bogaty, z całą prezentacją, która jest dostępna dla Was, możecie sobie ją przejrzeć, ponad 100 slajdów i tak dalej. Webinary co miesiąc jakby poświęcone tylko na Q&A. Te wszystkie rzeczy są w ramach FLTR-u. Jeżeli nie subskrybujecie FLTR-u, no to tak, po pierwsze Was zapraszam, żebyście zasubskrybowali wersję bezpłatną. No bezpłatna jest po prostu bezpłatna. Nie spamujemy, raz na tydzień coś tam wyślemy. Może być ciekawe. Przynajmniej w takim zakresie zobaczenia największych głównych wniosków, głównych informacji, które tam przekazujemy, bo to zawsze w takich tych darmowych newsletterach mamy. Jeśli chcielibyście skorzystać z wersji płatnej, możecie ją przetestować. Możecie ją przetestować powiedzmy tak standardowo, po standardowej cenie, ale możecie też przetestować korzystanie z rabatu. Bo pełna wersja daje Wam po pierwsze dostęp do wszystkich pełnych wersji newsów i analiz. Znaczy to, co dostają bezpłatni klienci, to jest jakieś 20% bezpłatni subskrybenci. Dostajecie te newslettery kilka dni przed innymi, to po drugie. Po trzecie macie dostęp do całej historii. To znaczy jak ktoś jest bezpłatnym subskrybentem, to on dostaje tylko bieżącą edycję newslettera i tylko może ją przejrzeć jakby na skrzynce. Natomiast jak jestem płatnym subskrybentem, mam dostęp do całej historii, wszystkiego, co było wstecz. Są też te webinary kameralne po kilkanaście osób, gdzie no po prostu w kameralnym gronie, tak bez żadnych tam ogródek, różnych rzeczy sobie opowiadamy po prostu o tym, co się dzieje. Tam uczestniczą albo osoby, które inwestują w mieszkania na wynajem, budują domy jednorodzinne, może w budownictwie mają biznes, a może sprzedają materiały budowlane, no różne jakby sektory. Mamy rzeczoznawców, mamy osoby, które doradzają finansowo, więc znowu jest takie community trochę osób, które mogą się wymienić też różnymi jakby spostrzeżeniami i swoimi strategiami. Wszystkie te webinary też jeszcze możecie sobie obejrzeć na dokładkę, czyli można się cofnąć wstecz. Od następnego tygodnia jeszcze uzyskacie dostęp do dashboardów analitycznych i to słuchajcie, jeszcze wszystko za jedyne 69 zł miesięcznie. I to jest taka specjalna promocja, bo standardowa cena to jest 99 zł na miesiąc brutto, oczywiście faktury wystawiamy. Natomiast w ramach rabatu możecie sobie spróbować po prostu za 69 zł, pierwsze 6 miesięcy macie taką promocyjną cenę. Tylko najważniejsza rzecz, nie musicie z tego korzystać przez pół roku. Możecie sobie drugiego dnia skasować tą subskrypcję, bo stwierdzicie, nie, dobra, to nie jest fajne. Ten jeden miesiąc będziecie mieli wykupiony i tyle. To nie jest tak, że się deklarujecie z góry na jakiś dłuższy okres. Jest oczywiście wersja roczna, ale to sobie sami zobaczycie. Jeśli chcecie skorzystać, macie QR kod, macie też adres fltr.pl/2023Q3. Tam znajdziecie tą ofertę, możecie sobie z niej skorzystać. Ona będzie, słuchajcie, czynna jeszcze przez tydzień, więc spokojnie możecie namyśleć się, czy chcecie, czy też nie. No i słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o część taką prezentacyjną. Nie rozgadałem się aż tak bardzo, jak planowałem, bo wiecie, że często się rozgaduję.